Przeczytajmy fragment z Ewangelii Łukasza, 4 rozdziału, wersety od 1 do 13. Czyli to jest to fragment mówiący o kuszeniu Pana Jezusa Chrystusa. 1098, strona Ewangelia Łukasza, 4 rozdział, wersety od 1 do 13. A Jezus, pełen Ducha Świętego, powrócił z nad Jordanu i był wodzony w mocy Ducha po pustyni. I przez 40 dni kuszony przez diabła. W dniach tych nic nie jadł, a gdy one przeminęły, poczuł głód. I rzekł do niego diabeł: jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz kamieniowi temu, aby się stał chlebem. A Jezus mu odpowiedział: napisano, nie samym chlebem człowiek żyć będzie. I wyprowadził go na górę i pokazał mu wszystkie królestwa świata w mgnieniu oka. I rzekł do niego diabeł: dam ci tę całą władzę i chwałę ich, ponieważ została mi przekazana i daję ją komu chcę. Jeśli więc ty oddasz mi pokłon, cała ona twoja będzie. A odpowiadając, Jezus rzekł mu: albowiem napisano, Panu Bogu swemu pokłon oddawać i tylko Jemu będziesz służył. Potem zaprowadził go do Jerozolimy i postawił go na szczycie świątyni. I rzekł do niego: jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się stąd w dół. Napisano bowiem: aniołom swoim przykaże o tobie, aby cię strzegli, i na rękach nosić cię będą, abyś nie uraził o kamień nogi swojej. A Jezus odpowiadając rzekł mu: powiedziano, nie będziesz kusił Pana, Boga swego. A gdy dokończył diabeł kuszenia, odstąpił od niego do pewnego czasu. To jest Boże Słowo. Nie jestem fanem boksu, ale czasami w informacjach podają różne wydarzenia. I niedawno było takie wydarzenie, jeśli chodzi o boks, prawda? Nie oglądam tego sportu. W ogóle nie uznaję tego za sport, no bo jaki to sport, jak się dwóch facetów leje, brzydko mówiąc, prawda? I który będzie lepszy, który mocniej leje, to nic szczególnego, nic fajnego w tym nie ma, ale to moje zdanie. Ale niedawno była taka walka, jedna walka bokserska. Manny Pacquiao, taki Filipińczyk, walczył z Juanem Manuelem Marquezem. I bokserzy zmierzyli się ze sobą już czwarty raz. Trzy wcześniejsze razy Pac-Man, czyli Pacquiao, wygrał. Więc zakładam, że Marquez no naprawdę dobrze się przygotował do tej walki i naprawdę był zdeterminowany, aby wygrać. Więc oczywiście Pacquiao być może myślał, że skoro wygrał już trzy razy, więc w zasadzie ma go na widelcu, już zna go doskonale i wygra. Ale tym razem role się odwróciły. Marquez posłał Manniego na deski. Mistrz został pokonany. Marquez odniósł triumf. Łukasz przedstawia nam pierwszą walkę Jezusa z szatanem. Pokazuje jego duchowe zmaganie z odwiecznym przeciwnikiem Boga. Jest to pierwsza walka z wielu. Prawda? Jest napisane, że po tej walce szatan, po tym kuszeniu szatan odszedł od Jezusa, ale to nie znaczy, że szatan zaprzestał swojego działania. Szatan dalej działał. Więc widać, że Jezus odniósł swoje zwycięstwo. Czy zakończyła się ta walka zwycięstwem Jezusa? Jezus znokautował szatana. Widzimy też ostateczną walkę na krzyżu. Szatanowi wydawało się, że śmierć Jezusa eliminuje go z dalszej gry, z dalszej walki, ale to okazało się nieprawdą. To, co szatanowi wydawało się jako porażka Jezusa, okazało się wielkim jego zwycięstwem, ponieważ Jezus zmartwychwstał i w ten sposób zmiażdżył, zgniótł głowę węża, tak jak było to zapowiedziane na samym początku Pisma Świętego. Ono zdeprze ci głowę, a ty ukąsisz je w piętę. Więc Jezus jest niekwestionowanym mistrzem, tak? Jest niekwestionowanym mistrzem, jest zwycięzcą. Jezus jest zbawicielem. A ponieważ Jezus przeszedł przez różne próby, jako zwycięzca, przez różne doświadczenia, nie uległ pokusie, to może pomóc nam, którzy przez różne próby, doświadczenia przechodzimy. I często byli zawodnicy zamieniają się w rolę trenerów. Stają się trenerami. Niektórym wychodzi, niektórym nie. Zbigniew Boniek, bardzo dobry napastnik, próbował swoich sił trenerskich i nic z tego nie wyszło. Zrezygnował bardzo szybko. Ale inny zawodnik, Pepe Guardiola na przykład, który był trenerem Barcelony i z Barceloną osiągnął wszystko, pokazuje, że z zawodnika stał się fantastycznym trenerem. Jednym z najlepszych na świecie. Więc Jezus, poprzez to, że przeszedł przez próby, przez pokuszenie przeszedł, przez zwycięstwo, okazał się triumfatorem, zwycięzcą, może pomóc nam, którzy przez różne próby przechodzimy, przez różne doświadczenia, a każdy z nas przez różne rzeczy przechodzi. Ktoś nie przechodzi? Każdy z nas doświadcza, a jeżeli jeszcze nie doświadczył jakiejś pokusy, to będzie taki czas, że doświadczy. Chociaż trzeba powiedzieć, że każdy z nas doświadczał, doświadcza i będzie doświadczał różnych pokus. Więc to tak teoretycznie, tylko jeżeli ktoś nie doświadczył. Więc ta historia jest nam bardzo pomocna. Pokazuje, jak działa nasz wróg, ale też pokazuje, jak mamy się bronić. Jezus, poprzez to, że sam walczył, pokazuje nam, jak my mamy walczyć, jak my mamy się zmagać. Więc pierwsze pytanie, które może się narzucić, czytając ten fragment, to dlaczego pustynia i kuszenie? Dlaczego Jezus ląduje na pustyni? Wcześniej był jego rodowód, ale przed rodowodem Łukasz opisuje chrzest Jezusa. I co się podczas tego chrztu wydarzyło? Jezus został ochrzczony, wyszedł z wody i wstąpił na niego Duch Święty w sposób wcielesny jak gołębica. I później co się jeszcze wydarzyło? Głos z nieba, tak, się odezwał, czy Bóg przemówił i powiedział: to jest Syn mój umiłowany. Więc w zasadzie mamy już wszystko, co jest potrzebne do tego, żeby zacząć służbę Syna Bożego, tak? Mamy wszystko. Mamy Ducha Świętego, mamy Boga, który potwierdza to, że Jezus jest Synem Bożym. Co więcej potrzeba? A mimo to wszystkie trzy Ewangelie mówią, że po chrzcie Jezusa Jezus, zamiast rozpocząć swoją publiczną służbę, udaje się na pustynię, czy też jest zaprowadzony przez Ducha Świętego na pustynię. Więc pytanie, po co? Dlaczego? Prawda? Musi być tym coś istotnego, coś ważnego, bo w końcu to Duch Święty poprowadził Jezusa na pustynię, więc musiała to być Boża wola. Co się działo na pustyni? Jezus był kuszony przez diabła, przez cały swój pobyt na pustyni. Przez te 40 dni i nocy Jezus był kuszony. Był poddany próbie, był doświadczany, był to jego okres próbny, który miał okazać, czy Jezus jest już gotowy do służby, czy nie. Kiedy przechodzimy przez różne doświadczenia i nie rezygnujemy, to nasza wytrwałość jest silniejsza, można tak powiedzieć. Nasza wytrwałość jest oczyszczona. Tak to bym powiedział, jest silniejsza. Tak? Każde następne doświadczenie powoduje, że trzymamy się Boga, że polegamy na Bogu, że nie cofamy się, kiedy przychodzą różne próby, doświadczenia, prześladowania, ponieważ przeszliśmy już przez nasze życie, w naszym życiu przez jakieś różne doświadczenia i Bóg okazał się wierny. I wiemy, że potrzebujemy wytrwać w Bogu. Kiedy przechodzimy przez różne doświadczenia, to te doświadczenia odkrywają przed nami to, kim jesteśmy, jacy jesteśmy, kim jesteśmy na naszym duchowym rozwoju. Czy jesteśmy już dojrzali w wierze, czy też nie. Tydzień temu mówiliśmy o tym, że Chrystus miał jeden cel do osiągnięcia w tym, że przyszedł na ziemię. Przyszedł, aby zbawić grzeszników. Jego droga nie była usłana różami. Byli ludzie, którzy chcieli go się pozbyć, którzy sprzeciwiali mu się. Oczywiście diabeł też na różne sposoby atakował go z różnych stron. Więc w osiągnięciu celu, jaki był przed nim, Jezus potrzebował wytrwałości. Wiedział, co go czeka. Syn Człowieczy musi wiele cierpieć, musi być odrzucony przez starszych arcykapłanów i uczonych w piśmie i musi być zabity, a po trzech dniach zmartwychwstać. Więc Jezus dokładnie wiedział, po co przyszedł i dokąd zmierza. Więc potrzebował wiele wytrwałości, żeby po drodze powiedzieć: ja mam dosyć. Ja mam dosyć tego, że arcykapłani chcą się mnie pozbyć, że faryzeusze chcą mnie pozbyć, że uczeni w piśmie chcą mnie się pozbyć, że negują moje cuda, że negują to słowo, które nauczam. Ja mam dosyć. Ja wolę spokoju się. Ilu było takich ludzi, którzy rezygnowali, ponieważ pojawiły się trudności? Więc Jezus potrzebował wytrwałości, żeby sobie nie odpuścić. I ten czas na pustyni był czasem, kiedy ta wytrwałość była poddana próbie. I co się okazało? Okazało się, że Jezus jest gotowy do służby. Jezus jest gotowy na to wszystko, co ma przyjść do Niego. Nie zrezygnował, kiedy szatan kusił Go przez 40 dni. Nie zrezygnował, ale wytrwał w tym wszystkim. Jego wiara jest sprawdzona, jest przetestowana, spełnia wymogi Syna Bożego i w związku z tym Jezus może zacząć swoją publiczną służbę. W 1 Tymoteusza, 3 rozdziale, 10 wersecie jest napisane o diakonach, że zanim diakoni przystąpią do służby, to muszą być poddani próbie. Jeżeli tą próbę przejdą i okażą się nienaganni, wtedy dopiero mogą zacząć służbę w Kościele. Więc Jezus został poddany próbie i ta próba pokazała, że jest nienaganny. W związku z tym może przystąpić do pełnienia służby. Jest nienaganny, jeśli chodzi o poleganie na Bogu. Jest nienaganny, jeśli chodzi o wytrwałość. Jest nienaganny, jeśli chodzi o posłuszeństwo Bogu. Jest nienaganny, jeśli chodzi o duchową dojrzałość. Jednym słowem, Jezus jest gotowy do realizacji celu, jakim jest zbawienie grzeszników, ciebie i mnie. Druga rzecz, w czym Jezus był kuszony. Jezus spędził na pustyni 40 dni i nocy. I Łukasz mówi nam, że szatan przez cały ten okres kusił Jezusa. Czyli chciał doprowadzić Jezusa do grzechu. Wydaje się, że kulminacja tego kuszenia nastąpiła dopiero po 40 dniach. Diabeł przystąpił do Jezusa i trzykrotnie go kusił. W ten sposób chciał go doprowadzić do grzechu. Jakie to były próby? Czasami, czytając ten fragment, nie wiem, jak ja czytałem, to zanim się dogłębnie zastanowiłem nad tym fragmentem, to ja tak się myślałem: ależ ten szatan głupi. Przecież tak na pierwszy rzut oka to tak człowiek myśli: ależ ten szatan głupi, z czym on występuje do Jezusa, z jakim kuszeniem? Ale dopiero jak zagłębiłem się w ten tekst i zastanowiłem się, czym faktycznie ten szatan kusi Jezusa, to muszę powiedzieć, że szatan wcale nie jest taki głupi, że jest to przemyślane. Nie chcę go chwalić w żaden sposób, żeby to było jasne, ale trzeba docenić wroga. Trzeba docenić jego podstępy, prawda? To Jezus, szatan nie jest taki głupi, jak się nam często wydaje. I mam nadzieję, że uda mi się to pokazać. Więc w czym Jezus był kuszony? Mamy trzy podejścia szatana. Po pierwsze, próba skłonienia Jezusa do okazania Bogu braku zaufania, czy też zaufania Bożej opatrzności. Jezus był na pustyni 40 dni i przez ten czas pościł. I po 40 dniach zaczął odczuwać głód. Nie wiem, czy ktoś z was pościł przez taki okres. Ja nigdy, muszę szczerze powiedzieć. Nie wiem, jakie uczucie głodu można mieć po 40 dniach, ale pamiętam, jak za młodu miałem operację wyrostka i chcąc nie chcąc musiałem pościć po operacji 2 dni. Więc wiem, jaki głód wtedy odczuwałem i co mi chodziło po głowie w tym czasie. Więc w zasadzie zjadłem cokolwiek, szczególnie w ten drugi dzień, to zjadłem cokolwiek, co by się nadawało do jedzenia i cały czas myślałem o jedzeniu, bo byłem tak głodny. Po tych 2 dniach dostałem do jedzenia kleik. I to był najwspanialszy posiłek na świecie. Normalnie do ust bym tego nie wziął, ale w tych okolicznościach był to naprawdę dobry posiłek. Więc zakładam, że Jezus musiał być bardzo głodny po tych 40 dniach. I wtedy szatan, w tym już można wiedzieć, że szatan przystępuje w takich momentach, kiedy jesteśmy, można być najsłabsi. Szatan przyszedł do Jezusa i powiedział, jeśli jesteś Synem Bożym, no to powiedz temu kamieniowi, żeby stał się chlebem. I niewątpliwie dla głodnego człowieka, dla głodnego Jezusa musiała to być bardzo kusząca propozycja. Tak? Odczuwał głód po 40 dniach postu, miał moc do tego, żeby to zrobić, miał pozycję, żeby to zrobić. Więc była to kusząca propozycja. Więc co by było gdyby? Zastanówmy się, co by było gdyby? Co by było, gdyby Jezus zamienił kamień w chleb, aby zaspokoić swój głód? To, że znalazł się na pustyni, było Bożą wolą, bo to Duch Święty zaprowadził Jezusa na pustynię. Jezus wiedział, że jest umiłowanym Synem Boga, więc rozumiał, że Bóg troszczy się o Niego, nawet mimo to, że odczuwa głód. Bóg ani na moment nie przestał się troszczyć o Niego, On ciągle był umiłowanym Synem. Więc wiedział, że Bóg zatroszczy się o ten aspekt życia w swoim czasie i zaspokoi tę potrzebę. Kiedy Bóg wyprowadził Izrael z Egiptu, zaprowadził ich na pustynię i też nie mieli co jeść, i Bóg zaspokoił tę potrzebę poprzez mannę rano, a przepiórki wieczorem. Więc gdyby Jezus wykorzystał swoją pozycję i moc niezależnie od Boga Ojca, wtedy okazałby brak zaufania do Bogu. Brak wiary w Boga. No bo jest umiłowanym Synem, ma moc, tak? Ale nie czeka, aż Bóg zaspokoi jego potrzebę. Nie ufa Bogu na tyle, że skoro Bóg poprowadził go na to miejsce, znaczy, że Bóg ma w tym swój cel. I mimo, że nie mam co jeść, że jestem głodny, to ciągle to jest Boża wola. Więc Jezus odpowiedział, napisano, nie samym chlebem człowiek żyć będzie. Do życia potrzeba czegoś więcej niż sam chleb, niż fizyczny pokarm. I kontekst tego wersetu wskazuje na potrzebę zaufania Boga, czy zaufania Bogu, życia Bożym Słowem. Pokarm jest potrzebny, ale przede wszystkim trzeba żyć Bożym Słowem. Ono musi być na pierwszym miejscu. Nie samym chlebem człowiek żyć będzie, a Mateusz też opisuje kuszenie Jezusa, kontynuuje ten werset, mówiąc, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Druga próba, jest to próba skłonienia Jezusa do bałwochwalstwa. Szatan postawił Jezusa na wysokiej górze i prawdopodobnie posłużył się pewnego rodzaju wizją i pokazał Jezusowi wszystkie królestwa świata i chwały ich. I zaoferował Jezusowi je wszystkie, tę władzę nad nimi. Chwałę, jeśli tylko złoży mu pokłon. Więc jest to bardzo kusząca propozycja, tak? Władza. Tylko pytanie, czy prawdziwa? Czy to, co szatan mówi, jest prawdą? Szatan powiedział, dam ci tę całą władzę i chwałę ich, ponieważ została im przekazana i daję ją komu chcę. I w pewnym sensie to, co diabeł mówi, jest prawdą, bo szatan jest nazwany władcą tego świata. Ale musimy pamiętać, że szatan ciągle jest tylko aniołem, który zbuntował się przeciwko Bogu. On nie jest równy Bogu, jest tylko aniołem, jest stworzeniem. I nie ma autorytetu takiego, żeby móc takie rzeczy opowiadać. To Bóg ma w swoim ręku cały autorytet, wszelką władzę. A szatan może zrobić tylko tyle, ile Bóg mu pozwoli. I ani centymetra, milimetru, kropli, grama więcej. Więc wszelka władza i autorytet jest w ręku Boga. Ale w tej propozycji jest coś kuszącego, prawda? Coś, musi być coś kuszącego. Szatan twierdzi, że ma władzę nad wszystkimi królestwami świata. Ale gdyby przekazał tę władzę nad królestwami komuś innemu, oznaczałoby, że utracił tą władzę na rzecz kogoś innego. Jezus stałby się władcą w jego miejsce. W związku z tym, kiedy Jezus byłby władcą całego świata, czy wszystkich królestw, więc jaki jest sens narażać się na wszystkie cierpienia i krzyż? Wystarczyłoby, aby pokłonił się diabłu, a władza nad światem przeszłaby w jego ręce. Szatan proponuje Jezusowi drogę na skróty. Tyle, że nie jest to Boża droga. Jezus rozpoznaje to, że diabeł nie mówi prawdy i odpowiada tak, jak jest napisano, że kłaniać to można się tylko Bogu i tylko Jemu służyć. Droga, która jest przed Jezusem, jest usłana cierpieniem, ale jest to Boża droga, która prowadzi do zniszczenia diabła. W związku z tym Jezus nie przyjmie oferty szatana, żeby pozbawić go władzy, w sposób, jaki szatan mu oferuje, ale będzie szedł drogą, którą Bóg wcześniej wyznaczył. Jest to droga cierpienia, jest to dłuższa droga, ale jest to droga, która prowadzi do całkowitego zniszczenia szatana. Więc Jezus nie złamie pierwszego przykazania, nie pokłoni się szatanowi i nie będzie mu służył. Więc uniknąć cierpienia, uniknąć krzyża jest, wydaje mi się, że było kuszące dla Jezusa. Tak? Pamiętajmy, że Jezus jest Bogiem, tak? Ale też był człowiekiem. Kiedy był w ogrodzie Getsemane i wiedział, że jego godzina się zbliża, to bał się. Tak? Więc szatan musiał użyć czegoś, co dotykało w jakiś sposób Jezusa, czyli było kuszące, no bo nie było, inaczej nie byłoby sensu kusić Jezusa czymś, co go w ogóle nie pociąga. Jezus, pamiętajmy, że Jezus był bez grzechu. Był bez grzechu. Ale szatan go kusił. Więc Jezus odpowiada Bożym Słowem, powiedzie, że nie będzie się kłaniał. Trzecia próba skłonienia Jezusa do kuszenia Boga. Szatan zabrał Jezusa do Jerozolimy na szczyt świątyni. I była to bardzo wielka czy wysoka budowla. Diabeł mówi Jezusowi, żeby się wrzucił w dół. Prawda? No bo przecież aniołowie będą rosić Jezusa na rękach. Dla normalnego człowieka taki skok w dół, wiadomo, skończyłby się śmiercią. Więc w zasadzie Jezus powinien zaufać Bogu i zrobić taki skok wiary, prawda, z tej świątyni. No bo przecież jest napisane, że aniołowie będą go nosić na swoich rękach. Więc się zastanawiałem, dlaczego jest mowa o Jerozolimie, dlaczego jest mowa o świątyni. No bo przecież wcześniej Jezus był na wysokiej górze. Równie dobrze mógłby się zrzucić z tej wysokiej góry, prawda? Dlaczego szatan zabrał Jezusa właśnie do Jerozolimy, do świątyni? Żeby tam skoczył. Nie wiem, czy się kiedyś zastanawialiście nad tym. Dlaczego Jerozolima? Jezus był na górze, na bardzo wysokiej górze i mógłby równie dobrze skoczyć stamtąd. Ale dlaczego Jerozolima? Wydaje mi się, że szatan był bardzo podstępny. Tutaj co do tego jestem przekonany. Jerozolima, centrum życia religijnego Izraela. Więc obszar świątyni, duży obszar, mnóstwo ludzi się tam przewija. Są kapłani, którzy składają ofiary, są ludzie, którzy przychodzą się modlić, są ludzie, którzy przychodzą składać ofiary, są ludzie, którzy handlują, są różni pielgrzymi. No mnóstwo ludzi generalnie, olbrzymi kompleks, mnóstwo ludzi. I jak myślicie, co by się wydarzyło, gdyby nagle ci wszyscy ludzie zobaczyli, jak jakaś osoba, która stoi na szczycie tej góry, skacze w dół, jest pochwycona przez aniołów i postawiona na ziemi. Myślę, że od razu wszyscy wiedzą, z kim mają do czynienia. To jest Syn Boży, tak? Anioł, to Bóg go wywyższy w ten sposób, ponieważ aniołowie go niosą. Lud go wywyższy, bo będą wszyscy widzieć, że aniołowie go niosą, tak? Więc Jezus automatycznie jest rozpoznany jako Syn Boży. Wystarczy rzucić się w dół. Po co tyle cierpienia? Po co krzyż? Wystarczy rzucić się w dół. Taki cud uwiarygodniłby Jezusa jako Syna Bożego w oczach wszystkich Żydów. Arcykapłani by mu się nie sprzeciwiali, uczeni w piśmie by mu się nie sprzeciwiali, faryzeusze by mu się nie sprzeciwiali. Cały lud wydałby świadectwo o Jezusie. W ten sposób Jezus zostałby wywyższony. Tyle, że Jezus wie, że będzie wywyższony, że stanie się to poprzez Jego śmierć na krzyżu oraz zmartwychwstanie. I w ten sposób Jezus będzie wywyższony i uwiarygodniony nie tylko w oczach Izraela, ale w oczach wszystkich narodów. A to, co diabeł proponuje, to tylko jest skuszenie Boga. Wystawianie Boga na próbę. Dlatego odpowiada mu adekwatnie do całej tej sytuacji. Nie będziesz kusił Pana Boga swego. Oczywiście szatan wziął te wersety, wypaczył je, wyrwał z kontekstu i chciał nabrać tym Jezusa. Więc, ale było to niewątpliwie pewne, coś w tym kuszącego jest, tak, że żeby Bóg ciebie wywyższył, to po prostu ty nie musisz się narażać na te wszystkie cierpienia, po prostu zrób skok wiary i będziesz wywyższony. I Bóg cię wywyższy, i lud cię wywyższy. Tyle, że Bóg miał inny plan. Nie skok wiary taki, jak szatan proponował, w cudzysłowie wiary, ale krzyż i wywyższenie na krzyżu. To jest Boża droga. Więc kilka lekcji, jakie wynikają dla nas z faktu, że Jezus był kuszony. Bycie kuszonym nie jest grzechem. Czy być kuszonym nie jest grzechem. Tak? Czasami ludzie myślą, że jeżeli są kuszeni, to już zgrzeszyli. Ale być kuszonym to jeszcze nie grzech. Jezus był kuszony, ale to nie oznaczało grzechu. Jezus był bez grzechu, tak? I każdy człowiek jest kuszony, wystawiony na próbę. Ale o grzechu mówimy dopiero wtedy, kiedy to pokuszenie, czy też otwieramy drzwi naszego życia dla tego pokuszenia, czyli wpuszczamy je, idziemy za tym pokuszeniem, robimy co ta pokusa, pożądliwość, pragnienie nam mówi. Wtedy dopiero możemy mówić o grzechu. Ale jeśli jesteśmy kuszeni, to jeszcze nie jest grzech. Po drugie, szatan posługuje się różnymi rzeczami, różnymi sztuczkami, aby nas kusić. Posługuje się nawet Bożym Słowem. Dla niego każdy środek jest dobry do osiągnięcia celu. Nawet Boże Słowo wykorzysta. Wilk w owczej skórze. Prawda? Znamy to powiedzenie. Wiemy, że to jest dziecko szatana, tak? To jest dzieło szatana. Wilk w owczej skórze. Szatan zawsze był, jest i będzie ojcem kłamstwa. I od niego nigdy nie będzie pochodzić nic dobrego. Więc będzie nawet usługiwał się dobrymi rzeczami. Oczywiście będzie je wypaczał, będzie je zmieniał tak, żeby jego cele zostały osiągnięte. Więc szatan działa na różne sposoby, nie tylko na jeden. I będzie posługiwał się też dobrymi rzeczami. Jezus kierował się w swoim postępowaniu Bożym Słowem. Wtedy to był Stary Testament. Kiedy szatan zachęcał go do zrobienia czegoś, co Jezus wtedy odpowiadał? napisano, powiedziano. To słowo, ten Stary Testament, było autorytatywne dla Jezusa, dla Syna Bożego, dla odwiecznego Słowa. Traktował je jako Słowo Boże. To była dla niego norma jego postępowania. A co jest normą twojego postępowania? Czy to jest Biblia? Czy to jest Boże Słowo? Jeśli do ciebie przyszedłby diabeł i kusił ciebie, to jak kusił Jezusa, to na co byś się powoływał? Do czego byś się odnosił? Co byłoby twoją normą? Dlatego widzimy, że normą dla ludzi wierzących jest Pismo Święte, jest Słowo Boże. Było normą dla Jezusa, musi być normą i dla nas. Znajomość Pisma pozwoliła odróżnić Jezusowi dobro od zła, Bożą wolę od woli szatana. Też powinniśmy znać Pismo, jeśli chcemy wykonywać w swoim życiu Bożą wolę. Jeśli chcemy służyć Bogu, to musi to być w oparciu o Jego Słowo. Znając je, możemy weryfikować, co pochodzi od Boga, a co nie. Kolejna rzecz. Szatan, kusząc Jezusa, posłużył się Słowem Bożym. Jeśli chodzi o kuszenie nas, to też może posługiwać się Biblią. Dzisiaj tak działają świadkowie Jehowy. Posługują się pewnymi określonymi wersetami, natomiast nie znają treści Pisma Świętego. Znają wersety, ale nie znają treści Pisma Świętego. Oczywiście jest to uogólnienie. Posługują się wersetami, ale są one wyrwane z kontekstu, już pozbawione kontekstu, w związku z tym mogą oznaczać wszystko, co oni chcą. Więc czytając Pismo Święte, zawsze musimy pamiętać o kontekście, w jakim dany werset jest użyty. Nie tylko znajomość wersetów, ale też właściwe czytanie Pisma Świętego jest istotne. Prawda? Musimy właściwie czytać Pismo Święte, bacząc na kontekst, w jakim dany fragment się pojawia, bo szatan niewątpliwie użył wersetu z Pisma Świętego. Tak? Tyle, że wyrwał go z kontekstu. Pozbawił go kontekstu. Nadał mu kontekst, jaki on chciał. Więc nigdy nie możemy tak postępować. I jeżeli przychodzi do nas jakiś człowiek, anioł światłości, prawda, to zawsze musimy weryfikować to, co ten anioł mówi. Nawet apostoł Paweł ostrzega, że jeżeli nawet on albo anioł z nieba przyjdzie wam i głosić Ewangelię inną, tej, którą usłyszeli, niech będzie przeklęty. Więc trzeba znać Pismo Święte, ale też trzeba wiedzieć, jak to Pismo Święte właściwie czytać. Bo nie można, bo jeden autor książki na temat czytania Pisma Świętego powiedział, że w Piśmie Świętym można znaleźć wszystko, jeśli tylko się wyjmie rzeczy z kontekstu. Tak? To wszystko tam jest. Więc trzeba właściwie czytać. Patrzeć, jaki jest kontekst. To jest oczywiście jedna z wielu rad, jak czytać Pismo Święte, żeby właściwie je rozumieć. Ostatnia rzecz. Znać prawdę, a kierować się w swoim życiu prawdą, to dwie różne rzeczy. To musimy o tym pamiętać. Że to, że znamy prawdę, to nie znaczy, że zawsze będziemy się nią kierować w swoim życiu. Jezus jest wyjątkiem od tej reguły. Znał prawdę i w swoim życiu kierował się prawdą i to udowodnił podczas kuszenia. Więc, ale z nami nie zawsze tak jest. Możemy znać prawdę, ale niekoniecznie musimy się do niej stosować. Więc Jezus dzięki Duchowi Świętemu i Jego mocy przeszedł pokuszenie. I tak samo, jeżeli jesteśmy wierzącymi, to tak samo może być z nami. Dzięki mocy Ducha Świętego możemy przejść pokuszenie. Tak? Mamy prawdę, czyli wiemy, co Bóg od nas wymaga, do czego nas Bóg prowadzi, ale nie mamy tej siły w nas samych, żeby to wykonać. Potrzebujemy pomocy, czy też mocy Ducha Świętego w naszym życiu, aby prawda stała się naszą rzeczywistością. Żeby to Jezus prowadził, nie Jezus, tylko Duch Święty dał nam moc do tego, żeby wygrać batalię z grzechem, z szatanem. I dzięki Bogu za to, że daje Ducha Świętego tym, którzy wierzą w Jezusa Chrystusa. I mogą w mocy Ducha Świętego umartwiać to, co cielesne, wygrywać walkę z grzechem, z szatanem, z pokuszeniem.